Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Będziemy przyglądać się Słowu Bożemu, przyglądać i medytować Słowo Boże na najbliższą niedzielę. To jest druga niedziela Adwentu, a w naszym studio bardzo serdecznie witamy księdza profesora Henryka Witczyka, głównego moderatora dzieła biblijnego w Polsce. Tytułów jeszcze pozostało kilka, ale na pewno wykładowca Pisma Świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także naszym telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym.
Bóg zapłać, Ojcze Januszusz, za te miłe słowa. Witam serdecznie Państwa i zapraszam do rzeczywiście wspólnego szukania Słowa Bożego, czyli słuchania, rozważania, medytacji i kontemplacji tych wielkich praw, które Słowo Boże drugiej niedzieli Adwentu nam przedstawia. Ale zanim przedłożę kilka zdań tytułem wprowadzenia ogólnego do wszystkich fragmentów Pisma Świętego, których będziemy słuchać w tę niedzielę, najpierw wznieśmy nasze serca ku Panu Bogu, prosząc o światło Ducha Świętego. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. To fragment proroctwa Izajasza, który doskonale streszcza w zasadzie główne przesłanie wszystkich czterech fragmentów Pisma Świętego, Słowa Bożego, którego słuchamy w tę drugą niedzielę Adwentu. Dominuje w tych właśnie fragmentach, które będą uroczyście odczytywane w naszych kościołach w czasie liturgii Eucharystii, motyw przyjścia Pana, przyjścia Dnia Pańskiego. Taka jest tematyka w ogóle pierwszej części Adwentu, pierwszej, drugiej niedzieli adwentowej. Liturgia Słowa zwraca naszą uwagę na trzy bardzo ważne, charakterystyczne przyjścia Pana. Pierwsze to to, które dokonało się poprzez wcielenie i narodziny Syna Bożego z Maryi Dziewicy w Betlejem. Pierwsze przyjście oczekiwane, zapowiadane przez proroków właśnie w dzisiejszej liturgii Słowa. Wysłuchamy orędzia dwóch wielkich proroków oczekujących i głoszących już bliskie przyjście Pana, Izajasza i Jana Chrzciciela z Ewangelii według świętego Marka. Drugie przyjście to to na końcu czasów. O nim mówi nam w drugim swoim liście święty Piotr. Jest to można powiedzieć, ostatnie pismo Nowego Testamentu. Kościół apostolski, wielu chrześcijan oczekiwało bardzo rychłego powrotu Chrystusa zmartwychwstałego, aby skrócić czas prześladowań, różnego rodzaju udręk zadawanych wyznawcom Chrystusa przez pogan. Święty Piotr zabiera w tej materii głos, wypowiadając bardzo ważne prawdy dotyczące triumfalnego powrotu Chrystusa, ale w dniu, o którym trudno powiedzieć nam, ludziom, kiedy nastąpi. Jest to dzień okryty tajemnicą Bożego działania. I wreszcie trzecie przyjście pomiędzy tym pierwszym i drugim, przyjście sakramentalne, dokonujące się teraz, głównie za sprawą słuchanego Słowa Bożego, Ewangelii, i za sprawą Eucharystii, którą przyjmujemy pod postacią chleba i pod postacią słowa, przychodzi do nas teraz, żyjących już dzisiaj, ten, który narodził się z Maryi Dziewicy i ten, który objawi się w pełni swej boskiej chwały na końcu historii zbawienia, w dniu ostatecznym objawi się z całą swoją mocą. Ta prawda o pierwszym i ostatecznym przyjściu Chrystusa i ta prawda o przychodzeniu Chrystusa dzisiaj w życie ludzi, w życie wierzących, w życie Kościoła jest niezwykle ważna, dlatego że uświadamia nam, że nasze życie i życie dzieje świata nie toczą się w kontekście jakiejś pustki, jakiegoś chaosu, jakiegoś przypadku, nie są wypadkową działania ludzkich egoizmów czy jakichś sił, mniejsza z tym dobrych czy złych, najczęściej są i jedne i drugie. Ostatecznie Słowo Boże odkrywa nam prawdę, że nasze życie jest rozciągnięte w czasie między tym właśnie pierwszym i ostatecznym przyjściem Chrystusa. A więc ma sens, ma swój początek, zwłaszcza życie człowieka wierzącego, ma swój początek w sakramencie chrztu i ma swój wspaniały finał w postaci spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. A każdy dzień naszej ziemskiej pielgrzymki nie jest pozbawiony tej właśnie aktywnej, nawiedzającej nas obecności Pana. Odchodząc bowiem do nieba, Pan Jezus zapewnił swoich uczniów: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak wygląda główny temat liturgii słowa drugiej niedzieli Adwentu. A teraz wysłuchajmy pierwszego czytania, po którym nastąpi krótka refleksja, abyśmy mogli zobaczyć, w jakich kolorach prorok Izajasz prezentuje to oczekiwane przyjście Pana, które dokona się w osobie Jezusa Chrystusa, Mesjasza. A potem zobaczymy kolejne fragmenty Słowa Bożego, które pokażą nam jeszcze tajemnicę tego przyjścia właśnie już konkretnie w Betlejem i następnie na końcu czasów. Rozpocznijmy zatem lekturę pierwszego czytania.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega, drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie pagórki i pagórki, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos. Powiedz miastom judzkim, nie bój się. Oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, a owce karmiące prowadzi łagodnie.
Prorok zwany Deutero Izajasze ma więc postać nawiązująca do wielkiego proroka VIII wieku, Izajasza, ale jednak działający już na wygnaniu w Babilonii, obecny tam wraz z narodem, który doznał kary za grzech, ciężki grzech bałwochwalstwa. Tam właśnie pośród ludu przygnębionego, zrozpaczonego, nie znającego do końca, co dalej, czy będzie jeszcze szansa powrócić do Jerozolimy, odbudować świątynię, czy też trzeba będzie dalej żyć na tej nieczystej ziemi i patrzeć na kulty bałwochwalcze. Otóż prorok temu właśnie ludowi głosi dobrą nowinę, Ewangelię. Oto lud ten już odpokutował swoje grzechy. Prorok to wyraźnie stwierdza. Nieprawość tego ludu już jest odpokutowana. Już odebrał z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Zwróćmy uwagę na ten aspekt, ponieważ mamy do czynienia z ludem, który rzeczywiście był mocno sprzeniewierzony, bardzo niewierny wobec Boga, który zawarł z nim przymierze, który się nim opiekował, dał ziemię obiecaną, jednak woleli służyć bożkom pogańskim. Dlatego znaleźli się właśnie na obczyźnie daleko od ojczyzny. I temu ludowi, który już odpokutował swój grzech, prorok zwiastuje dobrą nowinę. Oto wasz Bóg przychodzi z mocą, czyli wyzwoli was, ramię Jego dzierży władzę, a więc wyprowadzi was z tej nieczystej ziemi pogan i poprowadzi was do ziemi świętej, do ziemi, w której już mieszkaliście jako ziemi obiecanej, danej przez Boga, a którą utraciliście. Stąd też tak wielki akcent na to przygotowanie drogi, która poprowadzi z wygnania do Jerozolimy. To właśnie w Jerozolimie objawi się chwała Pana, także każdy wierzący Izraelita będzie mógł na nowo cieszyć się radością wielką, płynącą z doświadczenia obecności Boga, z doświadczenia mocy Boga. Co więcej, prorok mówi, oto nagroda Boga z Nim idzie, przed Nim Jego zapłata. To bardzo ważne stwierdzenie, mianowicie tym zdaniem prorok mówi, iż ta wasza tęsknota, pragnienie powrotu do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, pragnienie powrotu do słuchania Słowa Bożego spotka się z nagrodą, z odpowiedzią ze strony Pana Boga, czyli ta wasza tęsknota, to wasze podążanie sercem, duszą i myślą ku Ziemi Świętej jest rozumne, ma sens po prostu. Należy w takim oczekiwaniu trwać. I wreszcie prorok pokazuje to wspaniałe działanie Pana Boga wobec ludu, który odpokutował już swoje ciężkie grzechy, przywołując obraz pasterza. Pasterza, który wielką życzliwością i troską otacza swoją trzodę. Najpierw gromadzi ją, pasie, jagnięta nosi na swej piersi, jakże serdeczny obraz, mówiący po prostu tę serdeczną właśnie, wypowiadający tę serdeczną troskę Pana Boga o tych najmłodszych, o najsłabszych pośród ludu. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Widzimy, jak bardzo prorok Deuteroizajasz akcentuje tę Bożą życzliwość, Bożą troskę wobec względem ludu, który za chwilę wyruszy z wygnania, z ziemi niewoli do ojczyzny, do ziemi świętej, do Jeruzalem. Powiedziałem, że ten pierwszy obraz z pierwszego czytania jest wielką zapowiedzią historycznego przyjścia Chrystusa. Ale najpierw prorok mówi o tej interwencji Pana Boga, o przyjściu Boga do ludu przymierza, do ludu, który zagubił się w swoich grzechach, jednak je odpokutował. Do tego właśnie ludu, pośród którego działa i Słowo Boże głosi prorok, przychodzi Bóg, przychodzi po to, aby go wyprowadzić z niewoli, aby nadać wielki sens jego dalszemu życiu, aby przynieść mu radość. Ten obraz historycznej interwencji Pana Boga, która dokonała się w VI wieku przed Chrystusem, pozwala nam lepiej rozumieć to przyjście Boga do ludu pierwszego przymierza i do pogan, które dokona się w osobie Jezusa Chrystusa. Ono ma właśnie cały szereg tych właśnie cech Bożej interwencji, o których mówił prorok Deuteroizajasz do ludu Izraela, pogrążonego, siedzącego w niewoli i w gruncie rzeczy zrozpaczonego, bez nadziei. Przypomnijmy sobie to pierwsze wspaniałe zdanie proroka, który praktycznie cytuje, czy udziela głosu samemu Bogu. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Sięgam do programu komputerowego, w którym z łatwością można znaleźć teksty paralelne i żeby w jakiejś mierze tylko przybliżyć nam głębię tych słów Bożych, przywołajmy niektóre z nich. Zaiste zlituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką jego ruiną, na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki. A więc widzimy, że to pocieszanie nie jest jedynie takim czym pustosłowiem, ale związane jest po prostu z bardzo konkretną obietnicą działania Pana Boga, który nawet pustynię zamieni w ogród rajski, a stepy wyschnięte, prawda, w ogród Pana, w którym doświadcza się radości. Zobaczmy jeszcze kolejny tekst paralelny, Izajasz 66, rozdział, werset 13. Jak kogo pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. A więc tekst kolejny pokazujący tę właśnie serdeczną troskę Boga wobec swojego ludu. Boga, który przychodzi do ludu, aby nadać głęboki sens jego życiu. Życiu, które zostało znieprawione, zepsute, w dużej mierze zniszczone poprzez ciężkie grzechy. I może jeszcze jeden tekst paralelny z księgi, drugi list do Koryntian, apostoł Paweł, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Mówi tutaj o Chrystusie, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Więc mamy tutaj już aplikację do tego przyjścia Pana, które dokonuje się teraz w naszym życiu, w życiu pojedynczego chrześcijanina, człowieka wierzącego. To Pan pociesza tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce. Pociecha ta pochodzi bezpośrednio od Boga. Podsumowując, możemy powiedzieć, iż prorok Izajasz mówi o wielkiej interwencji, nawiedzeniu ludu przez Boga. Bóg przychodzi do ludu, aby jego twardy, ciężki los, pełen smutku, udręki, braku nadziei, przemienić w życie pełne radości, wesela i światła, tak aby ten lud mógł pocieszać inne narody.
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wojącego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto słowo Pańskie.
Wysłuchaliśmy pierwszych zdań Ewangelii według świętego Marka, opowiadających z jednej strony o pojawieniu się Jana Chrzciciela, a z drugiej strony zapowiadających właśnie przyjście Pana, przyjście Syna Bożego. Tak rozpoczyna się Ewangelia, mianowicie początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I ten właśnie Syn Boży, przychodzący, wkraczający w historię, w dzieje ludzi, w dzieje ludu pierwszego przymierza, jego przyjście jest najpierw przygotowywane przez największego z proroków, posłanego przez Boga, który ma mu przygotować drogę, de facto przygotować lud po prostu, aby ten lud mógł przyjąć przychodzącego Pana. Wyraźnie to mówi właśnie Jan Chrzciciel: prostujcie ścieżki dla Niego. To bardzo ważny aspekt, kiedy rozważamy tajemnicę przyjścia Pana Boga w życie ludzi, w życie pojedynczego człowieka. Pojawia się mianowicie, jest konieczny praktycznie ktoś, kto przygotuje człowieka, aby mógł przyjąć przychodzącego Pana. Tu nie chodzi też o kogokolwiek. Tą postacią zdolną przygotować człowieka pogrążonego w grzechach na przyjście Pana jest prorok. podkreśla ewangelista Marek, wystąpił Jan Chrzciciel. Ukazuje doniosłość jego działania jako wielkiego ascetę, człowieka modlitwy, ale też wielkiego proroka, który wzywa lud do nawrócenia. Wzywa w ten sposób, że pokazuje, na czym polega wola Boża, co trzeba czynić, aby pozostawać w więzi z Panem Bogiem. Ewangelista podkreśla, że to jego przepowiadanie rzeczywiście spotkało się ze zrozumieniem. Przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, cała judzka kraina i mieszkańcy Jerozolimy, a więc praktycznie odniesienie do całej po prostu Ziemi Świętej. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i podkreśla się po prostu ten jego ascetyczny, ubogi styl życia jako autentycznego proroka, którego życie całe skoncentrowane jest na głoszeniu Słowa Bożego i jego życie, styl jego życia jest praktycznie takim właśnie słowem wzywającym do nawrócenia. I ostatni aspekt, który ewangelista Marek nam pokazuje, przedkładając tajemnicę przychodzącego Syna Bożego, to są słowa Jana Chrzciciela, jego wypowiedź, jego świadectwo odsłaniające wielkość przychodzącego Jezusa. I ta wielkość przychodzącego Chrystusa ukazana jest w trzech aspektach. Po pierwsze, idzie mocniejszy ode mnie. Jest to użyty bardzo charakterystyczny zwrot, wskazujący jednoznacznie na moc boską po prostu. Prorok dysponował pewnego rodzaju dynamizmem, mocą w swoim działaniu. Znamy proroków, którzy potrafili też dokonywać pewnych znaków. Jednak Jan Chrzciciel wyraźnie tutaj czyni aluzję do boskiej mocy przychodzącego Jezusa. Po drugie, o przychodzącym Jezusie mówi, że jest to Mesjasz. Jest to powiedziane w tym obrazie, nawiązującym do zwyczaju starodawnego, że gdy ktoś, kto powinien poślubić pewną kobietę, zwłaszcza to w kontekście prawa lewiratu dotyczyło, a nie chciał tego zrobić, wtedy należało zdjąć mu, prawda, sandał z nogi i cały szereg jeszcze innych gestów wykonać. Następowało wtedy po prostu oficjalne zrzeczenie się prawa do poślubienia wdowy po bracie. Tutaj Jan Chrzciciel, nawiązując do tego rytuału, mówi, że jakkolwiek on sam jako prorok cieszy się wielkim zaufaniem ludu, wszyscy do niego przychodzą, słuchają jego słowa, to jednak nie on jest Mesjaszem, a więc nie tym, który przychodzi poślubić lud przymierza, Boży lud oczekujący Mesjasza. Tym Mesjaszem, oblubieńcem, który ofiaruje ludowi Bożemu miłość Bożą, jest przychodzący Jezus. I to jest powiedziane w tym właśnie delikatnie zarysowanym obrazie związanym z prawem lewirato. I wreszcie najważniejsza cecha przychodzącego Jezusa, na którą Jan Chrzciciel zwraca bardzo mocną uwagę, on chrzcić was będzie Duchem Świętym. Chcę przez to powiedzieć, że nie wystarcza samo wyznawanie grzechów, podejmowanie pokuty, co dokonuje się w kontekście jego prorockiego nauczania. Potrzebny jest jeszcze Mesjasz, Syn Boży, który przynosi Ducha Świętego, właśnie tego Ducha, który rozwesela, który pociesza, który wnosi radość, który oświeca, który nadaje sens ludzkiemu życiu, który daje moc, aby człowiek stawał się podobny do Chrystusa, tak jak to ewangelista Jan pisze w prologu, że Syn Boży tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stawali dziećmi Bożymi. Tak więc podsumowując analizę tego wspaniałego fragmentu otwierającego Ewangelię według świętego Marka, możemy powiedzieć, iż Ewangelista pokazuje nam Boga przychodzącego w osobie Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest prawdziwym człowiekiem, nie nosi jakiejś aureoli wokół głowy, nie poprzedzają go jakieś widzialne zastępy aniołów czy chówców niebieskich. Niemniej dysponuje autentycznie boską mocą, władzą, o której prorok Izajasz wspominał. Trzeba nam o tym pamiętać, bo nieraz patrzymy, wpatrujemy się, kontemplujemy Chrystusa bezradnego, bezsilnego, ukrzyżowanego, frasobliwego, tak właśnie jakby zupełnie pozbawionego jakichkolwiek możliwości działania. Tymczasem w gruncie rzeczy jest on osobą, poprzez którą sam Bóg działa w naszym życiu. Na takiego Chrystusa czekamy. Otwieramy nasze serca, nasze dusze na przyjście takiego właśnie Chrystusa z mocą działającego, angażującego się w życie ludzi. Wreszcie widzimy Chrystusa, który wnosi w nasze życie miłość Bożą, a więc rozwesela nas, pociesza, jak mówił prorok Izajasz w tym głębokim tego słowa znaczeniu, przemienia tę pustynię w rajski ogród Eden. Często nasze życie przypomina taką właśnie pustynię, taki step. I wreszcie przygotowujemy się na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie, który daje nam Ducha Świętego. Kilka dni temu rozpoczęliśmy, praktycznie tydzień temu rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski pod hasłem właśnie daru Ducha Świętego. Otrzymali Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Cały ten rozpoczynający się rok liturgiczny będzie w wyjątkowy sposób w naszych homiliach, modlitwach, refleksjach, rekolekcjach ukierunkowany na działanie Ducha Świętego. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Chrystusa, który przynosi nam Ducha Świętego. To Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały ostatecznie przekazuje swoim wierzącym Ducha, który spoczął na nim i w nim mieszkał. Chrystus, który począł się z Ducha Świętego. A więc widzimy pewną harmonię tego i pewną logikę tego właśnie Bożego działania w Chrystusie względem nas, Bożego działania, które polega na obdarowaniu nas Duchem Świętym. Czyli można by powiedzieć, że to przyjście Pana, do którego się przygotowujemy, nabiera też takiego właśnie pneumatycznego charakteru. Chrystus przychodzi do nas, na przykład w Eucharystii, czy pod postacią Ewangelii, dzięki działaniu Ducha Świętego. To Duch Święty przemienia chleb i wino w Jego uwielbione ciało i krew. To Duch Święty sprawia, że w słowach Ewangelii, które czytamy w Kościele, rozbrzmiewa żywe, przemieniające, niosące łaskę słowo samego Chrystusa, słowo Boga. Tak więc rozważajmy dalej już wspólnie treść tych fragmentów Słowa Bożego, którego słuchamy w tę właśnie drugą niedzielę Adwentu. W naszej medytacji, która teraz nastąpi, którą otwieramy, spróbujmy sięgać jeszcze do drugiego czytania, o którym wspomniałem. Jest to fragment drugiego listu świętego Piotra, rozdział 3, od wersetu 8 do 14 i psalm 85. Również w tych fragmentach, w tych fragmentach Pisma Świętego, w tym Słowie Bożym znajdziemy bardzo ważne wskazówki dotyczące naszej postawy względem Pana Boga, którego przyjścia oczekujemy, którego, na którego przyjście się przygotowujemy. Spróbujmy zobaczyć te różne aspekty z jednej strony naszego przygotowania, oczekiwania, a z drugiej strony te różne wymiary działania Boga, który w taki czy inny sposób przychodzi do nas dzisiaj i ostatecznie wkroczy w nasze życie w dniu paruzji.
W zamian za moją miłość oskarżają mnie, a ja cały jestem modlitwą. Odpłacają mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość. Psalm 109.
Zapatrzył się anioł w czerwień płomienia pańwak. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust.
Szukając Słowa Bożego, ksiądz profesor Henryk Witczy już jest do dyspozycji naszych słuchaczy. Czekamy na telefony, na refleksje, na pytania oczywiście, na temat czytań bieżącej niedzieli, drugiej niedzieli Adwentu. Bardzo serdecznie zapraszamy. Telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust. Zesłał z nieba anioł zesłał luz, gdyby mógł to miłość, miłość by nam zniósł.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do...
A kto mówi skąd, jeśli można?
Andrzej z Mielicza. Mam tak. Takie pytanie odnośnie Jana Chrzciciela, bo z tych pytań wynika, że Jan oczywiście był wielkim prorokiem, tylko że później w okresie, kiedy był uwięziony, on takie wydał zapytanie odnośnie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać, tak? Bo to odniesie się właśnie do jego osoby, do tych słów, o co chodziło tak naprawdę w tym zapytaniu.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Świadczy ono o tym, że również wiara Jana Chrzciciela została poddana wielkiej próbie. Został mianowicie aresztowany i oczekiwał, że Herod nie będzie łaskawy wobec jego nauczania. Stąd też wysyła posłańców, otrzymuje wspaniałą odpowiedź ze strony Pana Jezusa i ta odpowiedź potrzebna jest nie tylko samemu Janowi Chrzcicielowi jako potwierdzenie autentyczności jego świadectwa, ale jego uczniom. Sądzę, że znamy tę odpowiedź. Pan Jezus przywołuje swoje czyny, których dokonuje, odnosi się do proroctwa Izajasza, które się wypełnia. Właśnie w ten sposób potwierdza autentyzm janowego świadectwa. To wszystko świadczy o tym, że prorok nie był, jakby to powiedzieć, wyłączony z doświadczeń, z trudnych, bolesnych doświadczeń historii, w której był zakorzeniony, w której żył, w której uczestniczył. Ta historia go dotykała. Stąd też rodziły się w jego sercu również takie właśnie pragnienia, by otrzymać potwierdzenie, umocnienie. I Pan Jezus odpowiada na to pytanie wielkiego swojego poprzednika Jana Chrzciciela, aby umocnić oczywiście jego uczniów. uczniów przede wszystkim i równocześnie swoich uczniów, bo wiara apostołów zasadzała się na świadectwie Jana Chrzciciela. To dlatego w prologu czwartej Ewangelii, który będziemy czytać w uroczystość Bożego Narodzenia, oprócz orędzia o Synu Bożym, który stał się człowiekiem, jest też wzmianka bardzo ważna, że pojawił się człowiek, Jan mu był na imię, posłany od Boga, aby zaświadczyć o światłości, ale on sam nie był światłością, nie był osobą boską, ale to jego świadectwo było fundamentem po prostu wiary apostołów, tego, że poszli za Jezusem z Nazaretu jako barankiem Bożym, jako Mesjaszem prawdziwym. I to świadectwo, powiedzmy, początkowe Jana Chrzciciela zostało potwierdzone, dopełnione uroczystym stwierdzeniem samego Chrystusa.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Cześć Boże, ja chciałam z zapytaniem do...
Proszę bardzo. Audycji. Jest pani na antenie, tylko kto mówi, skąd telefon, jeśli może. I wyciszamy radio, dobrze? No niestety. Wyciszamy radio. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Kinga z Krakowa. Ja chciałam zadać takie pytanie. Ono jest, nie dotyczy, mam wrażenie, tej Ewangelii.
A to jak nie dotyczy, to dziękujemy bardzo. Niestety nie możemy tak postępować.
Trzymajmy się tekstu.
Audycja ma ściśle określony profil i wyrządzamy krzywdę sobie nawzajem. Po prostu uczestniczymy tutaj we wspólnym szukaniu Słowa Bożego zawartego w tych właśnie fragmentach. Na pytania dotyczące innych fragmentów Pisma Świętego jest miejsce w innych audycjach. Bardzo nam przykro, tak, ale
konkretny fragment.
Miłość do współbraci i współsiostr wymaga po prostu pewnej dyscypliny też w naszych pytaniach.
Bo tak to zrobimy audycję kiedyś
o wszystkim,
no tak, prawda? Cała Biblia, cała Biblia całą dobę i wtedy będziemy mogli pytać i rozmawiać. Ja przypomnę, że trwa ta audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk i prosimy bardzo, żeby się trzymać tekstów właśnie biblijnych, które są na tę niedzielę, drugą niedzielę Adwentu przeznaczone. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo, halo. Ktoś tam się znał, teraz nie może słuchawki wyciągnąć. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, ale proszę przyciszyć radio, dobrze? I mówić do słuchawki.
Już wychodzę z pokoju. Ja chciałem też właśnie do audycji.
Proszę bardzo, jakie pana imię?
Stanisław.
Panie Stanisławie, i do też Ewangelii, do czytań na tę niedzielę, tak? Bardzo prosimy.
Nie... Ja do telewizji.
A, to telewizja to jest inna rzecz, tam są inne numery, bo to jest w studiu warszawskim. No właśnie, tak to jest, jak jest na jednej stacji ksiądz profesor, a na drugiej pan premier. To wtedy jest kolizja tutaj interesów telefonicznych. Bardzo prosimy.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Ja chciałam do rozmów niedokończonych.
A do audycji Szukając Słowa Bożego, czy do rozmów? Do rozmów, tak? No właśnie, będzie problem, bo oglądają słuchacze telewizję, księże profesorze, i wybijają numery nasze tutaj do radia, więc może jakąś jeszcze teraz jeszcze jakiś komentarz do Słowa Bożego, a potem wylosujemy coś.
Skoncentrujmy naszą uwagę na psalmie, który pokazuje całą potęgę Pana Boga, który przychodzi, mianowicie z Bogiem, który nawiedza swój lud, przychodzi Jego łaska, sprawiedliwość, pokój, szczęście, zbawienie. Ten wspaniały werset: Pan sam obdarzy szczęściem. To wielkie wyznanie autora psalmu 85. Będziemy się modlić, powtarzając refren psalmu: okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Właśnie oczekujemy przychodzącego Pana, który okaże nam swoją łaskę i przyniesie zbawienie. Ta Jego łaska, i inaczej mówiąc, zbawienie, to jest nasze szczęście, tak jak wyjaśnia psalmista. Pan sam obdarzy szczęściem. Warto też zwrócić uwagę na to sam, w znaczeniu on, tylko on może
obdarzyć człowieka szczęściem, czyli pełnią życia. Dlatego też z taką tęsknotą i z wielkim zaangażowaniem, jeśli chodzi o nawracanie się nasze, o odwracanie się od grzechów, o których Słowo Boże tej drugiej niedzieli Adwentu tak dużo mówi, trzeba pamiętać po prostu, bo tylko wtedy święta Bożego Narodzenia będą rzeczywiście świętami radości, wesela i szczęścia. Będziemy mogli rzeczywiście w sposób prawdziwy życzyć sobie szczęścia, łamiąc się opłatkiem czy składając życzenia bożonarodzeniowe, kiedy rzeczywiście tego szczęścia będziemy szukać u Pana. Będziemy głęboko wierzyć, że jedynie przychodzący Pan, On tylko może nas obdarzyć prawdziwym szczęściem, pełnią życia, potrzebnymi nam Jego łaskami czy dobrodziejstwami.
Jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, ale troszkę głośniej, gdyby można było.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Dariusz z Zamościa.
Tam.
Ja chciałem tutaj poruszyć, prawda, z tych czytań. Bardzo mnie tak zawsze intrygowała postać Jana Chrzciciela, prawda? Ten, który przygotowuje drogę pańską. Ale bardzo ciekawa postać, dlatego że on mówi, że on nie jest Mesjaszem, prawda? On prostuje drogi pańskie i mówi, przychodzę chrzcić was wodą, będę was chrzcił wodą, a ten, który za mną idzie, nie jestem mu godzien rozwiązać wymykał sandałów, ten was będzie chrzcił Duchem Świętym. I teraz tutaj, prawda, to, co prorok mógłby zrobić pożytecznego, to wskazać na Baranka Bożego, na osobę Jezusa Chrystusa. I w ten sposób, tak jakby można było powiązać z tym pierwszym czytaniem, prawda, o tej pustyni, tej wysuszonej, na której, prawda, wyrośnie ogród, na tej ziemi świętej, bo to jest ziemia święta, tylko tutaj my ciągle zapominamy, że Ziemia Święta nie jest świętością sama z siebie, nie ma w sobie świętości. Ziemią świętą staje się, gdy na niej staje, prawda, święta osoba, a to Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego jako człowiek, jako Jezus jest uświęcony, prawda, i jako z ciała jest uświęcony i to jest uświęcone Duchem Świętym. I tutaj, prawda, że my możemy jakby wskazywać, prawda, na Jezusa Chrystusa, ale to Jezus Chrystus, to o Nim jest powiedziane, że to tylko On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata i to o Nim się mówi, tutaj bardzo wyraźnie się mówi, Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem, a więc chodzi tu o osobę boską, prawda, w osobie Jezusa Chrystusa, o osobie człowieka jako Jezusa, o osobie Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. I tutaj ta osoba boska, prawda, dopiero daje tej ziemi świętość i dopiero wybawia ludzi, a wybawia przez to, że jest jedno z Ojcem, prawda? Bo,
rozumiem.
Tak. Dziękujemy bardzo za ten motyw świętości przychodzącego Pana. Rzeczywiście nawet w Ewangelii dzisiejszej uroczystości, gdy czytamy słowa anioła zwiastującego narodziny Syna Bożego, mówi w pewnym momencie anioł: święte, które się z ciebie narodzi, właśnie dlatego, że poczęty z Ducha Świętego. W odniesieniu do chrześcijanina trzeba by powiedzieć, cytując z jednej strony Księgę Kapłańską, a z drugiej strony listy apostołów z Nowego Testamentu, zaiste Bóg w Starym Testamencie wzywał lud: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To rzecz jasna, nie ziemia sama z siebie jest święta, lecz tylko ma swoją jakby szczególną kategorię z racji obecności na niej Pana Boga, jako miejsce, w którym Bóg się objawia i w tym momencie, kiedy się objawia, tak jak Mojżesz słyszał, prawda, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, bo oto właśnie jesteś w obszarze świętej obecności Pana Boga. Natomiast w Nowym Testamencie wierzący są nazwani świętymi, jako ci, którzy są namaszczeni Duchem Świętym. Oczywiście to nie przesądza o definitywnym ich uświęceniu, niemniej mają właśnie najważniejszą osobową wręcz pomoc Ducha Świętego, który właśnie pociesza ich, przemienia, tak jak prorok Izajasz nam mówi, i sprawia, że ta ziemia, czyli ta egzystencja ludzka, często właśnie bezpłodna, jałowa, przypominająca ruiny, pustynie, step, może przemienić się we wspaniały ogród Eden, a życie stać się bardzo twórcze. Dzięki działaniu właśnie Ducha Świętego. Ale tego Ducha Świętego wnosi w nasze życie, w życie świata i w życie pojedynczych chrześcijan Chrystus. To Chrystus zmartwychwstały, Syn Boży, daje nam Ducha Świętego. A chrzcić Duchem Świętym oznacza właśnie zanurzać. Tak jak ci ludzie, którzy przychodzili nad Jordan, wchodzili do tej rzeki i zanurzali się w niej, aby się wynurzyć już jako symbolicznie czyści. Te grzechy zostawały w tej wodzie, odpływały do morza, symbolu właśnie wszelkiego zła, śmierci. Natomiast oni wychodzili z tej wody właśnie oczyszczeni. Duch Święty, mamy się w nim tak właśnie zanurzyć całkowicie, aby przeniknął całą naszą osobę, naszą duszę, tak jak to mówimy w niejednej modlitwie. Dziękujemy bardzo za ten motyw właśnie Boga Świętego, który przychodzi do ludzi, aby stawali się świętymi, czyli zdolnymi do życia we wspólnocie z Nim.
I kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Ksiądz dzisiaj opuścił jedno z czytań z drugiego listu Piotrowego, tak co do po prostu skomentowania, przeczytania, a ja tak po prostu, żeby to też wziąć pod uwagę dzisiaj w audycji, chcę wydobyć pewne słowa z tego fragmentu. Mianowicie chodzi mi o słowa, ja przeczytam. To jest z trzeciego rozdziału, tam było, że od 8 wersetu, ja przeczytam od 9. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I tak właśnie odnosząc się do tych słów, że apostoł Piotr kieruje te słowa właśnie tutaj, mówi w stosunku do was. A więc mówi do ludzi wierzących, którzy są zwracają uwagę na Ewangelię, są po prostu ludźmi, którzy, by powiedzieć, uważają siebie za wierzących, według Słowa Bożego, że zbawienie jest z łaski jako dar, co do przyjęcia, ale trzeba w nim trwać. I kwestia, że to Słowo Boże mówi o tym, żeby zwlekać ze siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A więc właśnie ten proces tego, aby poddać się Słowu Bożemu, aby ono właśnie powodowało to, że to będzie już właśnie ten nowy człowiek, który w tym właśnie postępowaniu według Boga, właśnie to jeszcze w następnych takich słowach jest tutaj, że od 11 wersetu, skoro to wszystko w ten sposób...
Tak, ale może zatrzymajmy się na tym, co Pan do tej pory powiedział, mianowicie niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. To bardzo cenną ideę Pan tutaj właśnie przywołał, celowo czekałem właśnie, że ktoś ze słuchaczy, uczestników wspólnego szukania Słowa Bożego przywoła ten tekst, bardzo się cieszę, bo mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z sytuacją chrześcijan swego rodzaju zniechęconych, jakby takich, którzy nie żyją tą świadomością, że Pan jest blisko, że Pan, tak jak tutaj apostoł mówi, nieoczekiwanie, jak dzień Pański przyjdzie jak złodzień, i prawda, nieoczekiwanie, że trzeba naprawdę żyć taką pełną świadomością, że Pan może wkroczyć w moje życie naprawdę w każdym momencie, że winienem mieć w sobie tę właśnie postawę i tęsknoty, i pragnienia, i oczekiwania, zachowania i tej właśnie też prawości, bo tutaj apostoł Piotr przestrzega przed grzechami, aby, prawda, Pan jest cierpliwy, aby wszystkich zbawić, by nikogo nie zgubić, prawda, by wszystkich doprowadzić do nawrócenia. A więc miejmy w sobie, dziękujemy bardzo za ten głos przywołujący ten aspekt tajemnicy przychodzenia Pana. To wielkie pragnienie, które sprawia, że jesteśmy każdego dnia świadomi, że żyjemy przed Panem, że Pan jest blisko, że Pan wychodzi nam naprzeciw, że to spotkanie z Panem nie jest jakąś odległą, bliżej nieokreśloną przyszłością, która się oddala, która, powiedzmy, jakoś tam ginie we mgle na horyzoncie naszego życia. Przeciwnie, jest wydarzeniem bardzo bliskim i winno być również serdecznie, żarliwie oczekiwanym.
Dziękujemy. Jest telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz, diecezji przemyskiej. Mam pytanie o tą pustynię. Czy to jest taka pustynia dusz ludzkich, że po prostu Pan przychodzi na to, że jeszcze nie ma tych ludzi, którzy właśnie prezentują tą dojrzałą wiarę? Dziękuję, przechodzę na odbiór.
A dziękujemy za to wnikliwe pytanie. Rzeczywiście słowa proroka brzmią tak troszeczkę enigmatycznie, ale z pomocą przychodzi nam zasada niezwykle ważna w interpretacji tekstów, zwłaszcza właśnie Starego Testamentu, tekstów poetyckich, czy tekstów prorockich, czy mądrościowych, mianowicie zasada paralelizmu. Otóż mamy tutaj przygotuję drogę Twoją, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. I po tym stwierdzeniu ostatecznie ewangelista opowiada nam, że Jan Chrzciciel wystąpił na pustyni, ale nie po to, żeby otwierać jakąś drogę na pustyni, prawda, utwardzać czy oczyszczać, ale na tej pustyni znalazł się lud właśnie pogrążony w grzechach i przygotowywanie tej drogi Panu to było prostowanie ludzkich ścieżek życia, często pogmatwanego. Tak należy rozumieć właśnie prorok Jan Chrzciciel, który prostuje ścieżki ludzkiego życia, aby do takich właśnie prawych ludzi, tak jak mówi święty Piotr, o czym mówiliśmy przed chwilą, mógł Pan rzeczywiście przyjść ze swoją miłością, ze swoją mocą, z Duchem Świętym, ze swoim zbawieniem, ze swoją łaską właśnie. Pan sam obdarzy szczęściem. Oczywiście tych, którzy są zdolni to w szczęście, tę łaskę przyjąć. To tak jak odwołując się do rzeczywistości nam współczesnej, informatycznej, komputerowej. Co z tego, że mamy na przykład jakiś wspaniały program na pendrive'ie i chcielibyśmy na nim pracować, czy go wykorzystywać, jeżeli nasz komputer jest po prostu rozregulowany, czy wręcz zepsuty. Nawet najwspanialszy program się nie otworzy i nie zażyjemy radości, czy przyjemności po prostu, czy możliwości pracy na wspaniałym programie, który mamy na dyskietce, czy na pendrive'ie, prawda, czy na twardym dysku, jeżeli urządzenie samo w sobie jest zepsute, nie jest w stanie przyjąć wspaniałego daru. Tak samo jest z człowiekiem. Człowiek wzywany jest najpierw do oczyszczenia się z grzechów, do nawrócenia, do tej właśnie tęsknoty za Bogiem, o którym Jan Chrzciciel tak właśnie ludziom pięknie mówił, że rzeczywiście przychodzili do Niego spragnieni takiego właśnie słowa oczyszczającego, słowa nawracającego, słowa prostującego ich życie, bo gdy sięgniemy do Ewangelii Mateuszowej, usłyszymy nawet konkretne wskazanie, jakie ten wielki prorok Jan Chrzciciel dawał ludziom, którzy kroczyli takimi właśnie pogmatwanymi drogami, a ich życie przypominało step czy wręcz zeschniętą pustynię.
Do Ciebie, Panie, wołam, opoko moja, nie bądź głuchy na mnie. Jeżeli Ty, milcząc, odwrócisz się ode mnie, podobny będę zstępującemu do grobu. Nie zagarniaj mnie razem z nieprawymi i ze złoczyńcami, którzy obiecują bliźnim pokój, a zło mają w swoich sercach. Psalm 28.
Szukając Słowa Bożego, ostatnie akordy naszej audycji, bo czas płynie, mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Boże, ojcu profesorowi i ojcu Januszowi.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, ale szybko, bo czas
bardzo
nam
krótko, nagle. Bardzo krótko, bo ja zwróciłem uwagę na pewien tam, mi się daje istotny, bo tam powtarza się ciągle ten termin, że przychodzi. Ale przecież to prostowanie tych dróg i tych pagórków, to przecież wymagałoby pewnej kondycji z naszej strony, żeby było to przyjęcie. W niektórych regionach Polski, jak dzieci idą do Komunii Świętej pierwszej, to mówią katecheci, że to jest przyjęcie. Używa się tego pojęcia przyjęcie, a Słowacy wręcz mówią przyjmanie. Że to nie, że on przychodzi z mocą, tak, ale on tak nie przychodzi, żeby tylko w krótkie odwiedziny, tylko on przychodzi, znaczy tak eschatologicznie, żeby nas przeprowadzić z mocą do życia, które się nigdy nie skończy. I dlatego to jest szalenie ważne, żeby ta wewnętrzna kondycja polegała na tym właśnie, żeby przyjąć, mimo że jesteśmy, że on z mocą, a my bardzo grzeszni, tacy słabi.
Rozumiemy, tacy, rozumiemy, a więc przyjęcie.
Wypokalana nam w tym pomaga.
Bóg zapłać, bo są też takie słowa akurat w języku polskim, księży profesorze, na przykład pierwszokomuniści, prawda? To,
a nie, no to już zupełnie.
To się źle kojarzy, te dzieci.
Natomiast na kanwie tego głosu odnieśmy się jeszcze właśnie do drugiego czytania, to jest, przypomnę, drugi list świętego Piotra, rozdział 3, werset 14, ostatni werset. Mianowicie tutaj wyraźnie apostoł mówi o oczekiwaniu. Oczekujemy nowego nieba, nowej ziemi, a więc Boga, który przemieni cały świat. To jest mowa tutaj o ostatecznym dniu, dniu paruzji. Ale oczekując tego, pisze święty Piotr, starajcie się, aby on was zastał bez plamy i skazy i w pokoju. W pokoju, czyli zaangażowanymi po prostu w czynienie dobra, ale też wolnymi od jakiejkolwiek plamy i skazy. Wcześniej mówiliśmy właśnie o tym nawracaniu, które właśnie jest formą przygotowania, jest formą właśnie przyjmowania przyjmowania to jeszcze za dużo powiedziane, mianowicie przygotowania na przychodząc żeby być przygotowanym, powitać po prostu przychodzącego Pana, żeby można było, jak to mówi inny tekst, żebyście mogli stanąć, byście byli godni stanąć przed Synem Człowieczym. Musimy mieć cały czas przed oczami majestat przychodzącego Syna Bożego, który wprawdzie rodzi się jako niemowlę, jako dziecię, prawda, i ten widok stajenki, żłóbka niejednokrotnie jakoś tak w naszej wyobraźni, w naszej myśli teologicznej pomniejsza majestat tegoż właśnie Syna Bożego, który przychodzi. Ale z drugiej strony rzeczywiście przychodzi on z wielką pokorą, z wielką właśnie serdecznością, czułością, bezradnością wręcz, tak jak pokazuje to właśnie żłóbek betlejemski, i chce być przez nas przyjęty właśnie z wielką otwartością, z wielką miłością, z wielką serdecznością, tak jak rodzące się na świat dziecko przyjmują jego miłujący je rodzice i w ogóle cała rodzina. A więc w tych obrazach widzimy rzeczywiście, jak przychodzenie Pana Boga w nasze życie z jednej strony jest związane z Jego mocą, z Jego majestatem, ale z drugiej strony jest pełne delikatności, pełne czułości i oczekuje przychodzący Bóg od człowieka właśnie takiej postawy autentycznego otwarcia, oczyszczenia, by być bez plamy, bez skazy, czy jak psalm mówi, ucałują się sprawiedliwość, pokój, wierność z ziemi wyrośnie, to do takiego ludu Bóg rzeczywiście przychodzi. W Jerozolimie, to znaczy w Izraelu w czasach Jezusa znana była wspaniała grupa ludzi owładniętych tą tęsknotą, oczekiwaniem na przychodzącego Mesjasza. Udali się na pustynię, żyli po prostu w modlitwie, w nieustannym wysławianiu Pana Boga. Jan Chrzciciel w pewnym sensie też jest właśnie tego rodzaju człowiekiem oczekującym z ogromnym poświęceniem przychodzącego Mesjasza.
No i cały Adwent jest czasem, mówimy, radosnego, ale jednak oczekiwania na to, co właśnie dla nas Pan Bóg uczynił, prawda? Bo cały czas żyjemy w tej historii.
Oczekiwania też związanego, tak jak mówi dzisiejsze Słowo Boże, z naszą kruchością, z naszymi grzechami. To przecież prorok Izajasz od tego zaczyna, że lud ma odpokutować swoje grzechy, nawrócić się. Jan Chrzciciel, przecież jego orędzie, to jest cały czas orędzie o nawróceniu, bo to dopiero człowiek, który uporządkuje swoje życie, tę często właśnie pustynię, jakoś przemieni w ogród, oczywiście mocą Bożą, przy pomocy innych ludzi, dopiero taki człowiek jest w stanie w ogóle przyjąć przychodzącego Boga, i przyjście Pana Boga będzie dla niego radością, szczęściem i weselem, bo te teksty Pisma Świętego, których dzisiaj słuchamy, zarówno prorok Izajasz, jak też drugie czytanie pokazuje nam Boga przychodzącego jako sędzia. Zmartwychwstały Chrystus też jest ukazany jako sędzia żywych i umarłych, więc miejmy przed oczami całą Bożą tajemnicę, całą tajemnicę Syna Bożego, byśmy nie trzymali się kurczowo, wręcz naiwnie, czy jakoś tak infantylnie, to chciałem powiedzieć, jakiejś jednej, często karykaturalnie przez nas rozumianej cechy Syna Bożego, a nie dostrzegali całego bogactwa Jego osoby po prostu. Byśmy naprawdę mieli poczucie tej właśnie boskiej wielkości przychodzącego Chrystusa, tak jak miał to wyczucie głębokie zarówno święty Józef, jak też Matka Najświętsza od pierwszego momentu zwiastowania, pasterze, mędrcy ze wschodu. To są wspaniałe figury pokazujące nam, jak przychodzący Bóg wnosi w życie człowieka naprawdę pełne szczęście, pełną radość, ale pełny pokój, zbawienie ostatecznie, ale żeby go przyjąć, trzeba naprawdę dokonać no, wielkiego, wielkiego trudu, o którym prorok i Izajasz, i Jan Chrzciciel mówią, właśnie tego oczyszczenia pustyni naszych serc, naszych dusz, jakiegoś takiego właśnie wewnętrznego nawrócenia, przemiany, aby każdy z nas był godny przyjąć przychodzącego Boga.
Księże profesorze, żegnamy się powoli. Na zakończenie pozdrawiamy. No i pytanie, czy przed świętami jeszcze spotkamy się z księdzem profesorem, czy już w nowym, szczęśliwym oby roku?
Już w nowym roku. Szczęśliwym roku. Roku, który cały czas należy do Chrystusa, Pana wieków, Króla Królów, Pana Panujących.
Ale też święty Józef będzie nam przyświecał.
A święty Józef będzie dopomagał nam przyświecał. Tutaj. Może pozwoli ojciec, że zakończymy to dzisiejsze nasze szukanie Słowa Bożego. Wszak jesteśmy w takim właśnie momencie też bardzo ważnym w życiu naszego Kościoła, naszego narodu. Wspomniał ojciec, że nasza audycja biegnie paralelnie z rozmową z nowo mianowanym panem premierem, którego serdecznie pozdrawiamy. I wydaje mi się, że te słowa proroka Izajasza, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, tak jak je interpretowałem, słowa związane właśnie z nadzieją na Boże działanie poprzez ludzi natchnionych, powołanych, ludzi prawych, ludzi uczciwych, że tego pocieszenia będziemy dalej dostępować, tak jak mogliśmy się takim właśnie pocieszeniem ze strony Pana Boga cieszyć za sprawą posługi całej tej wielkiej, heroicznej wręcz służby, którą pełniła i głęboko wierzymy, jesteśmy przekonani i fakty o tym też mówią, będzie pełnić dalej pani premier Beata Szydło, którą również serdecznie pozdrawiamy. Wszak nasza medytacja Słowa Bożego cały czas dotyczy historii zbawienia, a historia zbawienia toczyła się nie tylko w starożytnym Izraelu czy w Kościele Apostolskim. Historia zbawienia toczy się również dzisiaj i jak pokazywał święty Piotr, będzie toczyć się aż do ostatecznego przyjścia Chrystusa Zmartwychwstałego w chwale na końcu czasów.
Bóg zapłać, dziękujemy, żegnamy się. Z nami był ksiądz profesor Henryk Witczyk, moderator krajowy dzieła biblijnego w Polsce. Bóg zapłać, dziękujemy za telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.